Pokarm dla myślących chrześcijan, część 10. Objaśnienie niektórych wersetów często błędnie rozumianych. Bogacz i Łazarz. Przypowieść tę, zapisaną w Ewangelii Łukasza rozdziale 16 wersetach od 19 do 31, uważa się ogólnie za wypowiedź naszego Pana, choć nic nie jest powiedziane, jakoby to On ją wygłosił, i my za taką ją uważamy. Wielu ma niemałą trudność, bo choć nazywają oni ten zapis przypowieścią, to zastanawiają się nad nim i wyciągają wnioski w taki sposób, jakby to było literalne stwierdzenie, a nie przypowieść. Rozważanie go jako literalnej opowieści prowadzi do sporej ilości absurdów, na przykład, że bogacz poszedł do piekła, ponieważ używał licznych ziemskich przyjemności, a dla Łazarza miał tylko okruchy. Nie ma słowa o jego bezbożności. Natomiast Łazarz jest błogosławiony nie dlatego, że jest szczerym dzieckiem Bożym, pełnym wiary i ufności, nie dlatego, że był dobry, ale po prostu dlatego, że był biedny i chory. Gdyby rozumieć to literalnie, to jedyną logiczną lekcją, jaką można z tego zaczerpnąć, jest to, że jeśli nie jesteś biednym żebrakiem, pełnym zmartwień, to nigdy nie wejdziesz do stanu przyszłej błogości, a jeśli teraz nosisz jakieś miękkie szaty i purpurę, oraz masz codziennie mnóstwo jedzenia, to na pewno pójdziesz do Hadesu. I dalej, owa błogość to łono Abrahama, a jeśli cała wypowiedź jest literalna, to i łono musi być dosłowne i nie pomieści zbyt wielu spośród milionów chorych i biednych tej ziemi. Dlaczego jednakże roztrząsać absurdy? Wszystkie nieuprzedzone umysły postrzegają ten zapis jako przypowieść. A jeśli przypowieść, to jak mamy ją rozumieć? Odpowiadamy, że przypowieść oznacza, iż jedna rzecz jest powiedziana, a o znaczenie innej chodzi, wiemy to z kilku innych przypowieści objaśnionych przez Jezusa. Weźmy na przykład przypowieść o pszenicy i konkolu. Z jego wyjaśnienia wiemy, że gdy w przypowieści powiedział pszenica, to miał na myśli synów królestwa, gdy mówił konkol, to myślał, mając na uwadze tych, co pojmą tę przypowieść, o synach onego złego, gdy mówił o żeńcach, to należało myśleć o aniołach, i tak dalej. Zobacz, Ewangelia Mateusza rozdział 13. I tak jest z każdą przypowieścią wytłumaczoną przez naszego Pana, rzecz, o której jest mowa, nigdy nie jest identyczna z rzeczą, którą ma się na myśli. Tak też jest i w tej przypowieści, bogacz oznacza coś innego. Łazarz i łono Abrahama nie są dosłowne, lecz przedstawiają pewną klasę i stan. Przy próbie wytłumaczenia takiej przypowieści jak ta, gdy Pan nie dostarcza nam objaśnienia, z pewnością stosowna jest skromność w wyrażaniu naszych opinii na jej temat. Dlatego proponujemy następujące wyjaśnienie, bez usiłowania narzucenia naszego punktu widzenia czytelnikowi, chyba że jego własna świadomość prawdy pozwoli mu uznać je za zgodne z Bożym Słowem i planem. Według naszego zrozumienia bogacz przedstawia naród żydowski. W czasie wypowiedzenia przypowieści i na długo przedtem używali oni na każdy dzień hojnie, będąc specjalnymi odbiorcami Bożych łask. Jak stwierdza Paweł, na czym więc polega wyższość Żyda, wielki pod każdym względem? Najpierw ten, że zostały im powierzone słowa Boże, prawo i prorocy, Rzymian rozdział 3 wersety 1 i 2, Biblia Tysiąclecia. Obietnice dane Abrahamowi i Dawidowi przyoblekły ten naród w królewskość, reprezentowaną przez purpurę, w którą ubrany był bogacz. Obrzędy i, figuralne, ofiary zakonu uczyniły z Żydów w sensie symbolicznym naród święty, sprawiedliwy, co ukazywały u bogacza szaty z bisioru. Bisior jest symbolem sprawiedliwości, objawienie rozdział 19 werset 8. Łazarz przedstawia pogan, wszystkie narody świata poza Izraelitami. W czasie wypowiedzenia tej przypowieści poganie byli całkowicie pozbawieni tych błogosławieństw, jakimi cieszył się Izrael, leżeli u wrót bogatego człowieka. Nie należały do nich żadne królewskie obietnice, nawet figuralnie nie byli czyści, ale znajdując się w moralnej chorobie, skalaniu i grzechu byli podobni psom. W owych dniach psy budziły odrazę i figuralnie czyści Żydzi nazywali wszystkich obcych poganami albo psami, oraz nigdy nie jedliby z nimi, ani ich nie poślubili i nie prowadziliby z nimi interesów. Ewangelia Jana rozdział 4 werset 9. Co do jedzenia okruchów, które padały ze stołu obfitości Pana, klucza dostarczają nam słowa Jezusa skierowane do kobiety syrofenickiej. Powiedział On do tej poganki, niedobrze jest brać chleb dzieci, Izraelitów, i rzucać szczeniętom, poganom. Ona zaś odpowiedziała, tak, Panie, ale i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu panów ich. Ewangelia Mateusza rozdział 15 wersety 26 i 27, nowy przekład. Jezus uzdrowił jej córkę, dając jej tym samym upragniony okruch łaski. Potem nadszedł jednak czas, gdy ustała figuralna sprawiedliwość, gdy obietnica stanu królewskiego przestała należeć do Izraelitów, a królestwo zostało im odebrane i dane narodowi przynoszącemu owoce. Ewangelia Mateusza rozdział 21 werset 43. Bogaty człowiek umarł dla tych wszystkich specjalnych korzyści i wkrótce znalazł się, naród żydowski, w ogniu gehenny, w stanie odrzucenia, w ucisku, cierpieniu i nieszczęściu, które znosi od tamtej pory do dziś. Łazarz także umarł, stan pogan uległ zmianie i wielu spośród nich zostało przeniesionych przez aniołów, posłańców, apostołów, i tym podobne, na łono Abrahama. Abraham jest przedstawiany jako ojciec wiernych i otrzymuje na swoje łono wszystkie dzieci wiary, które są w ten sposób uznawane za dziedziców wszystkich obietnic uczynionych Abrahamowi. To jest, nie dzieci ciała są dziećmi Bożymi, ale dzieci obietnicy bywają w nasienie policzone, dzieci Abrahama, Rzymian rozdział 9 werset 8, a nasieniem jest Chrystus, a jeśliście wy, wierzący, Chrystusowi, tedyście nasieniem Abrahamowym, jego dziećmi, a według obietnicy, Abrahamowej, dziedzicami. Galatów rozdział 3 werset 29. Tak, warunki, jakie wówczas istniały, skończyły się śmiercią, w czasie śmierci Jezusa, ponieważ jeden za wszystkich umarł, tedy wszyscy byli umarłymi. 2 Koryntów rozdział 5 werset 14. Tam Żyd został odrzucony i nie okazano mu już odtąd łaski, zaś biedni poganie, którzy wcześniej byli oddaleni od społeczności izraelskiej i obcymi od umów obietnicy, nadziei nie mający i bez Boga na świecie, stali się bliskimi przez krew Chrystusową i pojednani z Bogiem. Efezów rozdział 2 wersety 12 i 13. Skoro dwa plemiona żyjące w Judei, Judy i Benjamina, były reprezentowane przez jednego bogatego człowieka, to czy nie pasuje to dobrze, że pięciu braci przedstawiało pozostałe 10 pokoleń, które miały Mojżesza i proroków za nauczycieli? Pytanie do nich skierowane było bez wątpienia wstawione po to, by pokazać, że szczególna łaska Boża ustała zarówno dla 10, jak i dla 2 pokoleń, do których była ona bezpośrednio skierowana. Wydaje się nam oczywiste, że chodziło tylko o naród żydowski, bowiem żaden inny naród nie miał za swoich nauczycieli Mojżesza i proroków. Słowem, przypowieść ta wydaje się uczyć dokładnie tego, co Paweł wyjaśnił w Rzymian rozdziale 11 wersetach od 19 do 31, jak to z powodu niedowiarstwa naturalne gałęzie zostały odłamane, a gałęzie dzikie wszczepione w obietnice abrahamowe. W przypowieści Jezus pozostawia ich w ucisku i nie odnosi się do ich ostatecznego przywrócenia do łaski, niewątpliwie dlatego, że nie miało to związku z zakresem rozważanego tematu. Paweł zapewnia nas jednak, że gdy pełnia z pogan, oblubienica, wejdzie, wówczas oni, Izraelici, dostąpią miłosierdzia przez wasze, kościoła, miłosierdzie. Stwierdza też, że jest to boskie przymierze z cielesnym Izraelem, utracił on wysokie duchowe obietnice, ale wciąż należą do niego pewne ziemskie obietnice, aby stał się przewodnim narodem na ziemi, i tak dalej. Na dowód tego cytuję proroków, mówiąc, przyjdzie z Syonu Wybawiciel, uwielbiony Kościół, i odwróci niepobożności od Jakuba, cielesnego nasienia, a tak według Ewangelii, niebiańskie powołanie, nieprzyjaciółmi, odrzuconymi, są dla was, lecz i według wybrania są miłymi dla ojców, albowiem zamknął je Bóg wszystkie w niedowiarstwo, aby się nad wszystkimi zmiłował. O głębokości bogactwa i mądrości, i znajomości Bożej, Rzymian rozdział 11 wersety 26, 28, 30 i 33. Pragnąc odejść i być z Chrystusem. Paweł był więźniem w Rzymie i czekając na wolność lub śmierć, nie wiedział, co go spotka. Odkąd rozpoczął służbę, przeszedł przez burzliwe wydarzenia i znosił wiele cierpień. Zborowi w Filipi opowiada, że chociaż wiele wycierpiał, to zaowocowało to rozpowszechnieniem Ewangelii. Dlatego się cieszy. Rozmyśla on nad tym, czy wolą Bożą jest, aby nadal żył, głosił, pisał i cierpiał i w ten sposób był błogosławieństwem dla Kościoła, czy może raczej wykonał już swoją pracę i ma odpocząć w śmierci, stawszy się tym samym słynnym męczennikiem. Gdyby tak było, to sam sobie zadaję pytanie, co wy wolelibyście wybrać, gdyby pozostawiono to waszej decyzji? Dochodzi do wniosku, że nie wie, którą z tych dwóch rzeczy wybrać, ale wie o trzeciej, którą bez wątpienia wybrałby, gdyby miał wolność to uczynić. Próbuje dokonać wyboru między dwiema rzeczami, ale pragnie trzeciej. Emphatiz diaglott oddaje ten fragment następująco, Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele, czy to przez życie, czy przez śmierć. Dla mnie bowiem żyć, to Chrystus, a umrzeć, to zysk. Jeśli bowiem żyć w ciele to dla mnie owocna praca, co mam wybrać? Nie umiem powiedzieć. Albowiem jestem ściśniony od tego obojga, pragnę powrotu i bycia z Chrystusem, bo to o wiele lepsze, Filipensów rozdział 1 wersety od 20 do 23. Wyjaśniający przypis, odnoszący się do greckiego słowa analesai oddanego powyżej jako powrót, stwierdza, analesai, czyli powrót, jako to, czego naprawdę pragnął Paweł, nie może oznaczać rozstania się z życiem lub rozwiązania, co sugeruje słowo odejść w przekładzie KJV oraz w Biblii Tysiąclecia, ponieważ wydaje się, że było mu obojętne, którą z tych dwóch rzeczy wybrać, życie czy śmierć, on tęsknił za analesai, co stanowiło ową trzecią rzecz, którą znacznie bardziej wolał od obydwu wspomnianych. Słowo analesai pojawia się w Ewangelii Łukasza rozdziale 12 wersecie 36 i jest tam oddane jako powracać. A wy, bądźcie, podobni do ludzi oczekujących swego Pana, kiedy z uczty weselnej powróci. Ewangelia Łukasza, rozdział 12, werset 36, Biblia Tysiąclecia.